Prawie 6 minut po godzinie 21. Konrad Mielnik, dobry wieczór. Debata o kulturze w Radiu Gdańsk po raz kolejny. Gośćmi są Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa.
Dobry wieczór.
Ewa Palińska, Trójmiasto.pl.
Dobry wieczór Państwu.
Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór Państwu.
I Jarosław Zalesiński, Polska, Dziennik Bałtycki.
Dobry wieczór.
Dziś chciałbym, abyśmy porozmawiali o, ja to powiem po polsku, aczkolwiek niektórzy używają takiego modnego określenia implementacja. Ja nie będę niczego implementował, tylko chciałbym porozmawiać o adaptacji przestrzeni, budynków poprzemysłowych na potrzeby kulturalne. Tutaj myślę, największe doświadczenie ma właśnie Aneta Szyłak. Łaźnia to może nie był obiekt przemysłowy, ale gdybyśmy stwierdzili, że to był przemysł czystości, to tak. Tak to było. Tak.
No tak, możemy szerzej mówić o budynkach, powiedzmy, adoptowanych. Budynkach, które miały wcześniej inną funkcję, a potem w związku ze zmianami, które zachodziły w mieście, to były zmiany różnego rodzaju, jak na przykład zaprzestanie używania łaźni w celach higienicznych, czy też jak w wypadku terenów postoczniowych i dawnych warsztatów szkolnych, w których jest Instytut Sztuki Wyspa. Jest to powiedzmy budynek szkolny, tak, więc, ale industrialny, kojarzony z kulturą industrialną, ale oczywiście ja zrobiłam szereg wystaw w różnych takich budynkach, właśnie głównie dawnych fabrykach w różnych częściach świata. I no, muszę przyznać, że to są oczywiście przestrzenie, które sztuka współczesna bardzo lubi. I podobnie jest, to można powiedzieć też szerzej, współczesna kultura, tak? Bo mamy też sale koncertowe, centra kultury.
I tam nie tylko współczesna muzyka, ale również muzyka dawna. Myślę tutaj choćby o centrum kulturalno-kongresowym, tak to się oficjalnie nazywa, na Ołwiance. Zresztą z tego, co wiem, od dyrektora Peruckiego, taką inspiracją była sala koncertowa, którą zobaczył gdzieś na świecie. I wtedy ten budynek wynalazł. Także takich przykładów rzeczywiście jest sporo.
Ale te przykłady, jeśli się trzymać gdańskiego podwórka, myślę, że przeblekały się w jakiś konkretny kształt wtedy, kiedy poza osobą noszącą się z takim pomysłem, jak pani Aneta Szyłak, czy jak dyrektor Peruski swego czasu, aby taką instytucję w tego rodzaju architekturze, czy tego rodzaju miejsce powołać. Za tym też szła konkretna, powiedziałbym, lokalna potrzeba. Jeśli się trzymać przykładu Ołowianki, sali koncertowej na Ołowiance, w tamtym momencie, kiedy dyrektor Perucki zaczął o tym myśleć i przygotowywać się do tego rodzaju przedsięwzięcia, stało się już oczywiste, że łączenie dwóch orkiestr operowej i filharmonicznej nie ma dłużej racji bytu, że...
No nie, to przepraszam, to nie było tak. Wtedy już istniały dwie orkiestry.
Ale w jednej siedzibie, w tym sensie, że była oczywista potrzeba, aby znaleźć dla orkiestry filharmonicznej niezależną siedzibę, bo się te dwie instytucje jakby dusiły w jednym miejscu. I tutaj sprzęgło się, jakby połączyło to, co było energią twórcy tego miejsca i pewna potrzeba, która tutaj istniała. Sądzę, że wtedy, kiedy łaźnia za czasów pani Anety Szyłak tak znakomicie funkcjonowała, też istniała potrzeba funkcjonowania takiej miejskiej galerii o tym profilu. Nie było takiej instytucji wtedy. Pani
no tak, to była też troszeczkę inna historia, dlatego że to było miejsce, które było powołane przez artystów. Tak? Więc najpierw była tam Fundacja Otwarte Atelier, potem Fundacja Wyspa Progres i kiedy ja dołączyłam do Fundacji Wyspa Progres artyści już od kilku lat tam gospodarowali, stało się dość jasne, że jakby środowisko dojrzało do tego, żeby mieć miejską instytucję kulturalną, poświęconą wyłącznie współczesnym sztukom wizualnym, bo była świetna scena, która już funkcjonowała od ponad dekady i była jakby tak,
istniał pewien potencjał,
tak,
który
istniał
szukał
potencjał
dla siebie
sceny, przede wszystkim bardzo dobrej, było świetne miejsce, była też ciekawa dzielnica i chciałam przypomnieć, że jakby też to była taka próba jakby rewitalizowania Dolnego Miasta, co wówczas jakby nie do końca się zadziało, bo nie było wtedy jakby takiej, powiedziałabym, partnerstwa tego rodzaju ze strony miasta, ale teraz się to dzieje, prawda?
Więc zaczyna
jednak z pewnym opóźnieniem ponad dekadę, ale jednak się to dzieje.
No jak się łaźnia rodziła, to jeszcze pamiętam, trzeba było przekonać paru radnych, z jednego przynajmniej wiceprezydenta, no, żeby poczuł, że to jego dzieło.
Roku, 3,5 roku zabiegów, podczas kiedy my no, jakby nie mieliśmy żadnego tak zwanego zaplecza politycznego, więc jakby zbudowanie takiej woli i jakby zrozumienia, że powołanie instytucji sztuki to nie jest tylko robienie dobrze artystom, ale przede wszystkim wpływanie na miasto, na dzielnicę, na jakby pewien dobrostan
dobrego miasta. Pewne rzeczy funkcjonowały, natomiast Filharmonia powstawała jakby zupełnie od zera, ale z kolei tam była przychylność od samego początku właściciela obiektu, czyli elektrociepłowni.
Tym niemniej też to trochę trwało.
Też to oczywiście trochę trwało, no ale to była kwestia samego projektu i myślę też różnych pomysłów samego dyrektora, który przecież, żeby w ogóle nagłośnić całą sytuację. Pamiętam jak dziś, jak otwierał salę kameralną, potem ją zamykał, potem otwierał z drugiej strony, były drzwi i tak dalej, jakoś się tam to wszystko udało.
No, wydaje mi się, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to pełna adaptacja w budynku dawnego przemysłowego, jak w przypadku w Filharmonii. No to jest tak naprawdę nowy budynek. No, została fasada, a w środku nie mamy tych rur, bebechów i tego wszystkiego, co nam się kojarzy z przemysłowością.
Taki budynek istnieje w Bydgoszczy. To jest dawna stacja pomp i wodociągów. Odbywa się tam festiwal Muzyka u Źródeł. Jest to zabytek rzeczywiście kultury technicznej. Przepięknie przygotowany. Jest zresztą jedyne podobno oprócz Włoch w Europie muzeum w ogóle wodociągów. Jeszcze można sobie oglądać naokoło tej bardzo dobrej sali koncertowej, bo takie ona funkcje spełnia. Rury nawet z drewna.
Co innego, kiedy sztuka się odbywa w przestrzeniach 1:1 przemysłowych. No, nieprzypadkowo w Walikowski i Jarzyna, kiedy nie mogli wystawiać spektakli na swoich scenach. Walikowski ciągle nie może, bo nie ma sceny. No, lubią korzystać na przykład z przestrzeni fabrycznych. W Gdańsku i w Gdyni za przykłady można podać starą zajezdnię tramwajową, która była wykorzystywana podczas festiwalu szekspirowskiego. No to tam mamy właśnie.
Albo stare magazyny portowe w Gdyni przy raporcie.
I to jest jakby no, bardzo duża różnica, prawda? Czy budujemy coś nowego, czy wchodzimy w ten żywioł przemysłowy w 1:1. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali nie tylko o budynkach, ale o przestrzeniach. No, w tej chwili głośna jest dyskusja o młodym mieście, które no, cały czas ten temat jest podgrzewany. Na mnie zrobiło wrażenie na przykład wypowiedzenie prezydenta Adamowicza, który, jak wiemy, mówi, że metropolia jest sexy. On w tej chwili bardziej się interesuje metropolią niż chyba w samym Gdańskiem i doszedł do wniosku, że młode miasto powinno być stolicą nowej metropolii, czy metropolii. Jak mówimy metropolia, to od razu jawi się hasło, no ale jaka metropolia? Metropolia gdańska, czy pomorska i tak dalej. No,
skoro
no więc właśnie, skoro metropolia, to pewnie i tak dalej, więc oprócz budynków całe obszary, tak?
No właśnie, całe obszary. Ja sobie chodzę z psem codziennie po takim polu i z tego pola mam przepiękny widok na tereny postoczniowe. I tak nie wiem, czy mi się wydaje, ale znajduje potwierdzenie w prasie, znajduje potwierdzenie w faktach. Z tego lasu dźwigów co chwilę coś ubywa. Co chwilę coś ginie. Jest tego coraz mniej. To jest także właśnie przestrzeń, która może być zaadaptowana do potrzeb kultury.
No tak, myśmy w zeszłym roku na wystawie Materialność w ramach Alternatyw pokazywali film Michała Szlagi zatytułowany po prostu 2010-2012, które w dość spektakularny sposób pokazywało te ostatnie dwa lata na terenach postoczniowych i w stoczni poprzez pryzmat wyburzeń. Ale oczywiście te wyburzenia trwają dużo dłużej, ale myślę, że to przyspieszenie i zanikanie tej materii stoczniowej jest w tej chwili już na taką skalę, że coraz trudniej jest to monitorować, coraz trudniej jest to dokumentować i coraz trudniej jest reagować. I naprawdę jest to bardzo smutne, zwłaszcza dla ludzi takich jak my, którzy są w środku i tam pracują,
no właśnie,
i dana nieustająca inspiracja i jakby powód naszej pracy niknie na naszych oczach. No i chciałabym, żeby jednak było więcej dialogu na ten temat. Ubolewam nad tym, że tak późno naprawdę wyrosła generacja, która jest zainteresowana losem dźwigów i losem terenów postoczniowych, że tak mały był udział wcześniej w tych rozmowach, bo przecież takie rozmowy były prowadzone i takie dyskusje były podejmowane. Oczywiście tam jest ogromny problem i ogromny konflikt, dlatego że wówczas, kiedy powstały te pierwsze pomysły na wpisywanie stoczni czy dźwigów, czego adwokatem był Aram Rybicki, wówczas jakby to związki i sama stocznia blokowały mu te możliwości wykupu, mówiąc, że jest to narzędzie pracy i to jest oczywiście ważny argument, którego nie sposób zbić, bo przede wszystkim zadaniem stoczni jest dawać pracę. Natomiast teraz, kiedy stocznia zmienia profil produkcji, teraz, kiedy nagle sprzedaje dźwigi innemu operatorowi, który wprawdzie mówi, że to utrzyma, ale cały czas mamy wrażenie, że jakby ta sprawa się nam wymyka z rąk, że nie jesteśmy w stanie jako mieszkańcy Gdańska, czy jako organizacje pozarządowe zajmujące się tymi terenami, mieć kompletny obraz sytuacji.
Przepraszam, Urząd Miasta tłumaczy, że miasto miało możliwość kupić te dźwigi, tylko nie było na to funduszy.
Miasto mówiło, że nie wiedziało w ogóle o tym.
O pierwszych, ale o ostatnim?
Nie, to nie jest taka prosta sprawa. To znaczy, są różne dźwigi, mają różnych właścicieli. Te dźwigi, o których my mówimy w tej chwili, czyli dźwigi Kone, ta grupa 6 czy 7 dźwigów, to są dźwigi, które są czynne i one są nadal narzędziem i one mają nadal status narzędzia.
I one to jest narzędzie pracy.
I one będą dalej wynajmowane, nie tylko tej stoczni, ale też innym producentom statków czy konstrukcji stalowych, do wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem. Natomiast wykupienie dźwigów, to jest wykupienie dźwigów, które będą już miały inną funkcję, czyli to będzie obiekt w przestrzeni publicznej, który już nie ma funkcji produkcyjnej. Miasto nie może kupić narzędzia pracy i go dalej
można
się zajmować.
Można go wykorzystać na przykład do takiego tańca dźwigów, który miał się kiedyś odbyć przed laty. Bardzo był hucznie zapowiadany.
To był projekt Jacka Niegody.
Tak, tylko że no może projekt był Jacka Niegody, ale organizował to kto inny i zapomniał właściciela poinformować o tym. I ostatecznie tańca nie było.
No, ale może no to właśnie trochę inaczej wyglądało, bo pamiętam tą sprawę doskonale. Było to wszystko we współpracy z właścicielem, tylko że właściciel zmienił zdanie.
Można by tylko zapytać przy tej okazji, co do tego wszystkiego mają artyści.
Mówisz o dźwigach w tej chwili?
Nie,
czy
mówię
o
ogóle o terenach postoczniowych. Bo do tego proponuję może, żebyśmy wrócili. Ja myślę, że dzięki obecności artystów na tych terenach dokonała się rzecz bardzo istotna, którą widać chyba wtedy, kiedy przyjrzelibyśmy się historii obecności. Bo ona przynajmniej w moim przekonaniu rozkłada się, czy rozdziela na dwa rozdziały. Pierwszy można by sygnować hasłem Kolonia Artystów i to były takie partyzanckie początki zagospodarowania terenów postoczniowych, wtedy, kiedy pierwszy gospodarz, spółka Synergia, miała taką dalekosiężną...
No, to nie był squatting, to była świadoma polityka dewelopera.
Tak, tak, właśnie deweloper, który mając jakąś wtedy formułowaną wizję dalej wybiegającą tych terenów, sądził, że artyści, ich obecność na tych terenach mogą podnosić jakoś ich atrakcyjność, że nadadzą koloryt, nadadzą jakiś charakter, że to będzie potem dzięki temu bardziej przekonujące dla późniejszych inwestorów, którzy by mieli te działki już wykopywać i zabudowywać je swoimi obiektami. W moim przekonaniu jednak ten rozdział pod hasłem Kolonia Artystów do tego efektu nie doprowadził. Ta grupa artystów, jakkolwiek sympatycznie oceniać ich kolorowość, nie stała się rodzajem partnera w zagospodarowaniu tych terenów, a przynajmniej w myśleniu o tych terenów. I myślę, że to zaczęło się dopiero od drugiego rozdziału, który by należało określić hasłem, co mówię niezależnie od obecności pani Anety Szyłek w studiu, hasłem Instytut Sztuki Wyspa, bo mam przekonanie, że to był pewien przełom dla historii zagospodarowania tych terenów. Przełom polegający na tym, że Instytut Sztuki Wyspa i cały ten krąg ludzi, artystów, kuratorów, wolontariuszy doprowadził w moim przekonaniu do powolnej mentalnościowej przemiany, która się dokonała w Gdańsku, ponieważ w pierwszym okresie myślenia o tych terenach, zagospodarowywania ich, a co gorsza przyjmowania planu miejscowego dla tych terenów, nie było tak wyraźnej świadomości wartości tego dziedzictwa historycznego i kulturowego, o którym mówimy. Tego w świadomości i elit lokalnych, uważam, i również mieszkańców nie było. To wymagało wieloletniej pracy, którą w moim przekonaniu wykonali właśnie w największym stopniu zaangażowani w te miejsca, w te tereny artyści. To oni doprowadzili do tej mentalnościowej przemiany, która dzisiaj powoduje, że tak ostro, coraz ostrzej stawiane jest pytanie o możliwość zachowania tego kulturowego, historycznego dziedzictwa.
No właśnie, bo przecież kiedy pokazano po raz pierwszy te plany zagospodarowania przestrzennego, to jakoś nie było wielkich protestów. Te plany są znane, one są od 10 lat znane, ale dopiero jak artyści tym się zaczęli interesować, to nagle się okazuje, że jest teren wykorzystany tak, a nie inaczej, że będzie autostrada w środku miasta, która będzie to wszystko dzieliła i zaczyna się o tym tak naprawdę mówić dzięki kulturze, dzięki artystom.
Tak, ale pamiętajmy też, że pewne dyskusje i pierwsze konsultacje tego projektu były pod koniec lat 90., czyli wtedy, kiedy nie było żadnych artystów, jeszcze się nie zaczęła kolonia artystów, no już nie mówiąc o modelarni i Instytucie Sztuki Wyspa, które przyszły 2 i 4 lata później, po roku 2000, więc, nie, przepraszam, to był 2001 lub drugi, kiedy zaczęła się kolonia artystów, jakoś tam pół roku później, czy 9 miesięcy później modelarnia, czyli już tam byliśmy. Ale i jakby plan miejscowy został, był głosowany w 2004 roku, kiedy myśmy dopiero tak naprawdę weszli do budynku. Więc myśmy dopiero budowali swoją relację do tego miejsca, podczas gdy pewne decyzje natury zapadły politycznej wcześniej. Już zapadły.
I natury własnościowe, co najistotniejsze.
Tak. No te własnościowe jeszcze wcześniej, prawda? Więc to był niesłychanie, to też zajmuje sporo czasu, żeby zrozumieć, jak to działa, już nie mówiąc o tym, że jakby ta sytuacja emocjonalna wokół stoczni była inna niż dzisiaj. Teraz jest wielkie zainteresowanie zewnętrzne, przede wszystkim wtedy było zainteresowanie od wewnątrz, tak? Byli dawni akcjonariusze, były różne sytuacje właścicielskie, związki zawodowe, cała masa ludzi, którzy emeryci stoczniowi, tak? Więc jest to całe grono ludzi i ta cała sytuacja była bardzo dośrodkowa. Z drugiej strony mieliśmy takie wrażenie, że ze względu na tą bardzo trudną sytuację i tą transformacyjną prywatyzację stoczni i tak dalej, to było takie politycznie dosyć trudne i jakby mniej się wówczas władze miasta tym interesowały. I zanim się zmieniła ta atmosfera i jakby zwiększyła się świadomość i mieszkańców i samego miasta, że jednak mówimy o poszerzaniu centrum miasta, tak? Musimy pamiętać, że stocznia mniej więcej swoją wielkością, te tereny deweloperskie odpowiadają wielkością staremu, głównemu miastu, więc jest to niezwykła wprost okazja poszerzenia ścisłego śródmieścia Gdańska, miasto, które się dusi przecież.
No tak.
I jego odtykanie to nie drogi, tylko przestrzeń do życia przede wszystkim.
No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że właściwie ten problem został nagłośniony dzięki artystom, którzy tam się...
To jest właśnie ciekawe, że w Gdańsku doszło do pewnego fenomenu. Generalnie funkcjonują obiegowe opinie różnego rodzaju, ale w tym temacie dwie na pewno. Po pierwsze, taka, że władze polityczne, samorządowe działają pod dyktatem deweloperów. To jest taka pierwsza obiegowa opinia, która jest bardzo popularna, właściwie chyba wszędzie, tak? W każdym mieście. A druga, dużo smutniejsza moim zdaniem, to że Polacy są leniwi. Z jednej strony ustawowo są regulowane procedury decydowania o tym, jak ma wyglądać przestrzeń miejska. A więc jest cała procedura planu przestrzennego, są konsultacje społeczne i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy sobie szczerze, ludzie tym się prawie w ogóle nie interesują, chyba że w planie zagospodarowania przestrzennego zaobserwują coś takiego, że na przykład jak w przypadku Drogi Czerwonej w Gdyni, która może powstać za 15, 20 czy 30 lat, że zburzą 2 czy 3 domy. No to wtedy oczywiście jest wielkie zamieszanie. Natomiast w Gdańsku doszło do tego, że aktywistami społecznymi, grupą intelektualnie najbardziej aktywną, stali się artyści. To jest rzeczywiście pewnego rodzaju fenomen.
I teraz... Ależ Piotrze, historia pokazuje, że wszelkie zmiany, wszelkie kroki naprzód dzieją się dzięki artystom, dzięki sztuce.
Różnie, także również dzięki barbarzyńcom. Natomiast w
Gdańsku... Niektórzy mówią, że to jedno i to samo, artysta i barbarzyńca.
Gdańsk jest fenomenem dlatego, choćby, że na przykład w Gdyni jest podobna sytuacja z terenami postdalmorowskimi i tam w ogóle nie ma dyskusji o miejscu kultury w tej nowej przestrzeni miejskiej. Jest mowa o... Owszem, ma być Muzeum Żeglarstwa, ale nie ma środowiska, nie ma tej temperatury intelektualnej, która by spowodowała, że wybuchłaby, bo moim zdaniem w Gdańsku wybuchła w ogóle duża dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać miasto Gdańsk i nie tylko młode miasto, ale wiele innych miejsc. Powstają warsztaty urbanistyczne. Ci niezrealizowani profesorowie, adiunkci z wydziałów architektury, którzy nie mogą się zrealizować. Jeżdżą po całym świecie, po Europie, widzą, jak pięknie zaplanowane jest Kopenhaga, wiele innych miast. Organizują w tej chwili warsztaty. Sam jestem zaangażowany w taki projekt, który bardzo polecam, to jest Ekometropolia, czyli spojrzenie na przyszłość tego wszystkiego, co nas otacza, z zupełnie innego względu. I powodem do tego, że podczas debaty o kulturze rozmawiamy o przestrzeni miejskiej, jest właśnie fenomen gdański.
Tylko co dalej z tym fenomenem, bo możemy sobie dyskutować o przeszłości, o tym, jak doszło do owej mentalnościowej przemiany i dzięki czemu się ona dokonała. Natomiast to wcale nie oznacza, że dokonały się przemiany właścicielskie. Ci, którzy stali się właścicielami tych terenów, nadal nimi pozostają, to oni tam tak naprawdę prowadzą swoje interesy. I dzisiaj sądzę, że próba nadania temu miejscu, tej części miasta, takiego charakteru, który nam się marzy, takiego, w którym jest to też miejsce kulturowe, kulturotwórcze, jest możliwe tylko wtedy, kiedy się, znowu powiedziałbym, sprzęgnie z interesami tych, którzy się stali gospodarzami tych terenów. I to jest chyba najtrudniejszy dzisiaj do przeprowadzenia proces, żeby jedno i drugie jakoś połączyć w jednym przedsięwzięciu. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, niezbyt wyraźnie rysuje się możliwość tego rodzaju.
No, ale ciekawe jest to w tym wszystkim także fakt, że część terenu należy do Duńczyków, a Duńczycy właśnie słyną z projektowania i pokazywania światu, i jak miasto powinno wyglądać.
Mieliście dzisiaj debatę na ten temat, ale z tej debaty również można było się dowiedzieć, że 20 hektarów będzie zajmowało jakieś ogromne, straszne, potworne centrum handlowe.
Nasze spotkanie jest kontynuacją tej dyskusji.
Będzie zasłaniać pół miasta, prawda?
Ale dlaczego potworne centrum handlowe? Stary Browar w Poznaniu też jest ogromnym centrum handlowym, który przywrócił do życia piękny budynek w centrum miasta, a jednocześnie jest też centrum kultury. Odbywają się tam wystawy i pani Kulczyk działa bardzo aktywnie jako mecenas sztuki.
No tak, ale tutaj rozmawiamy raczej o czymś w rodzaju Galerii Bałtyckiej, a nie o
starym... No tak,
o
nowym starym budynku, prawda?
A nie o starym browarze Poznania.
A nie, jeżeli artyści wejdą do tego centrum handlowego...
I co, otworzą butiki? Przepraszam.
Ale nie wejdą.
I co będą sprzedawać?
To znaczy tak, jakby nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? Artyści chcą wchodzić nie w przestrzenie czyjeś komercyjne, tylko chcą wchodzić w przestrzenie, które są ważne i naznaczone. I tak dlatego artyści często wchodzą w te przestrzenie tak zwane postindustrialne, dlatego że uważają, że mają tam coś ważnego do zrobienia i chcą jakby wejść nie do budynku, który jest czyimś centrum handlowym. Tak? Czym innym jest centrum handlowe, które ma księgarnię i ma jakąś galerię i tam prywatny właściciel sobie robi wystawy, lepsze lub gorsze, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli mówimy o takiej rzeczywistej aktywizacji artystów i o tożsamieniu się ludzi sztuki czy ludzi kultury z jakimś miejscem, to oni powinni mieć prawo wejścia w takie miejsce na swoich własnych zasadach, tak jak myśmy weszli, czy i jakby od zera, od budynku, który był kompletną ruiną, żeśmy jakby poprawiali jego stan i prowadzili działalność w relacji do tej przestrzeni, tak? Ponieważ po to się wchodzi przestrzenie naznaczone, tak, kulturowo i historycznie, żeby jakby móc rozwijać to, czym ten budynek jest, prawda? Jaką wartość ze sobą niesie. Tego najlepsza nawet adaptacja przez komercyjnego inwestora nam nie załatwi.
Ale nie ma co się dziwić, że ktoś chce jednak na tych terenach zarobić.
Ależ proszę bardzo, tylko że centrum handlowe, o którym mówimy, to będzie nowy moloch, a nie adaptacja budynku poprzemysłowego.
To nie będzie fabryka trzciny.
Tak. Nie będzie za nim fabryka trzciny, ani też stary browar, ani też manufaktura łódzka.
Pani,
tak?
Ewo, pani pisała o uciążliwym sąsiedztwie muzyków. Może muzycy wynajmą tam sobie zamiast butiku salę do ćwiczeń, wygłuszą i to może tak. Natomiast myślę, że żadne działania kulturowe inne niż ćwiczenie, inne niż biuro w takim miejscu nie mają racji bytu.
Nie jestem innego zdania. Uważam, że sztuka może być... Przepraszam za sformułowanie, uprawiana wszędzie, gdzie się tylko da, a artystom krzywda by się nie stała, gdyby weszli do takiego strasznego molocha i zrobili coś dobrego.
No jeżeli będzie ich na to stać.
to chyba nie sprawa ceny, tylko efekty ostatecznie. Rozpłynęłoby się to pewnie w tej przestrzeni, jaką
nie, no,
stanowi
oczywiście, to po prostu to
nie należy się kościoły w centrach handlowych, mogą być i galerie sztuki, mogą być sale koncertowe.
No, każdy szuka swojego, jakby swojej grupy docelowej, jak może, ale miejsca sztuki, zwłaszcza miejsca tej sztuki eksperymentalnej, które są właśnie laboratoriami nowej sztuki, jakimiś takimi inkubatorami młodej twórczości, one muszą mieć więcej luzu i to nie może być w centrum handlowym, naprawdę.
Pewnie rzeczy się nie da, ja tutaj tylko wejdę w słowo. Próbowano robić różnego rodzaju, ja jestem bliższy muzyce, różnego rodzaju koncerty na przykład w salach hotelowych. Próbuje się robić przykładem Gdańska Madame Curie, którą wystawiono w sali kongresowej UNESCO w Paryżu. No to jest wszystko nieporozumienie po prostu, aby coś w
ale
jakimś...
Ale w Paryżu.
No ale w Paryżu, tylko szkoda, że nie za francuskie pieniądze.
Natomiast gdyby się przyglądać tym terenom i zastanawiać się nad tym, gdzie i jaka może się w sposób taki bardziej trwały i zinstytucjonalizowany zakorzenić jakaś funkcja kulturalna, ta czy inna, bo prezentowanie sztuki najnowszej i pewnie jest jedną z takich funkcji. To tutaj pojawia się ten problem, który starałem się wywołać wtedy, kiedy rozmawialiśmy o historii Łowianki. To znaczy, że była też pewna jakby instytucjonalna potrzeba. Orkiestra filharmoniczna szukała dla siebie miejsca.
Miejsca, siedziby.
Tak, gdyby dyrektor Perucki miał ekscentryczny pomysł, żeby niezależnie od potrzeb, jakie tutaj istnieją w lokalnym życiu kulturalnym, coś takiego kreować, to nie wiem, czy efekt byłby tak udany, jak ostatecznie jest dzisiaj.
Nie, to wymagało ogromnej determinacji.
Jeśli chodzi o te przestrzenie galerii, które według ciebie mogłyby być obszarem aktywności artystów, no to spójrzmy na konkrety. Właściwie tylko w Manhattanie Janusz Gawrysiak, który też się przecież przeniósł, to jest jedyne miejsce z tych nowych galerii, gdzie tak zwany nowoczesny artysta znalazł jakieś przytulisko. Żadna inna galeria nie spotkała się z takim przyjęciem.
Chyba, że ta galeria w Mediolanie słynna, bardzo stara, z ekskluzywnymi butikami i nie tylko.
Ktoś musi być z inicjatywą. Więc to, że tego nie ma...
Nie, chodzi o to, że to nie są przestrzenie. To nie są przestrzenie, które...
Jest ogromna jakby tradycja tego, w jaki sposób, powiedzmy gdzieś tam od połowy XX wieku, artyści zaczęli wchodzić właśnie w te przestrzenie, które kiedyś miały inną funkcję, w przestrzenie naznaczone. Ja myślę, że artyści mogliby być zainteresowani centrum handlowym wówczas, kiedy już byłoby opróżnione przez...
Brudne,
tak. Myślę, że to nie jest tak, że to artyści mają się dostosować do tego, że takie są prawa rynku, tylko jest właśnie dokładnie odwrotnie. Oni sami odkrywają dla siebie przestrzenie i znajdują miejsce, w jakich chcieliby pracować. Oczywiście inną kwestią jest to, w jaki sposób można wspomagać młodą sztukę w mieście, w którym jest niewiele pracowni dla artystów i jakby też przyznawanie tych pracowni jest, no jest to bardzo w takich trudnych warunkach, bo na przykład trzeba włożyć duże pieniądze w adaptację pomieszczenia, którego nikt nie chciał, a następnie nie można zostać jego właścicielem. Natomiast na przykład we Francji istnieją takie inkubatory twórczości, gdzie przez 2-3 lata można wygrać pracownię i jakby możliwości, czyli tak, sala prób dla młodego teatru, jakieś pracownie dla artystów. To jest taki inkubator, w którym jest na przykład 20 pracowni artystycznych plus właśnie taka infrastruktura typu sale prób, sale
i
teatralne, jakieś media laby i tak dalej, gdzie można korzystać z tej infrastruktury i ma się, jakbyś pracuje się nad swoim projektem, pierwszym lub drugim takim i tam to ma swoją premierę, tak? Więc to są takie możliwości wspierania ludzi, którzy nie mogą funkcjonować
w tym
bez
ma swój początek i koniec, to nie jest
tak, ale jednocześnie, wie pan, no jest naraz 30 czy 40 osób, które zawsze korzystają z tego miejsca, które się tam spotykają, jest to bardzo korzystne, bo ludzie tej samej generacji mają możliwość wpływania na siebie. Więc to jest też jakby forma wspierania artystów w taki sposób.
No i pytanie, czy tego rodzaju forma może się zakorzenić na terenach Młodego Miasta. Dla mnie innym pytaniem jest to, czy tam ma szansę powstać dla przykładu nowa siedziba Opery Gdańskiej, bo jak wiemy, tereny Młodego Miasta, znaczy warianty szukania
jeden z wariantów,
jeden z wariantów mówi o Młodym Mieście. Problem, myślę, polega i w przypadku takiego inkubatora twórczości, i w przypadku Opery Bałtyckiej, i w przypadku Instytutu Sztuki Wyspa, bo pani Aneto, nie macie państwo tytułu własności do tego obiektu.
Nie mamy jeszcze.
A no właśnie. Więc wszystko na tym polega. Do kogo to dzisiaj należy? Miasto pozbyło się tych gruntów de facto do ostatniej grudki. Co miało jeszcze, to oddało pod ECS i tam te działki sąsiednie. Jeśli by rozważać na przykład wariant wybudowania tam nowej siedziby Opery Bałtyckiej, to poza sprawą funduszy pojawia się też kwestia gruntu. Trzeba by przekonać obecnego właściciela, dewelopera, że w jego interesie dla rozkręcenia tego miejsca, dla nadania mu szczególnego charakteru, co podniesie jego atrakcyjność i w oczach późniejszych inwestorów, i też późniejszych mieszkańców, leżałoby na przykład odstąpienie terenu.
No to właśnie w dzisiejszych krwiożerczych czasach nowego kapitalizmu bardzo trudno możliwe.
Natomiast ja się rozmawiam. Tutaj ja chciałem... kwestii opery nie ma co rozważać, bo na ten temat rozmawialiśmy, to i tak się skończy pewnie na polskim haku.
Jeżeli będzie na przykład, jeżeli Gdańsk kupi dźwigi
i co z nimi zrobi,
to musi kupić razem z terenem, prawda?
To zależy, które.
No nie, grupa dźwigów Kone, nie, zostały wyznaczone określone dźwigi do ochrony, wiadomo które. Nie wszystkie, wyznaczono które. Jedną z nich jest grupa dźwigów Kone nad kanałem, gdzie no, nie można ich kupić bez gruntu, na którym to stoi.
No tak, bo potem może być syndrom Nowej Huty, to więc, było słynne pytanie.
Więc to być może jest teren, gdzie na przykład pod dźwigami może stanąć taki budynek opery.
Pod dźwigami.
Ze spektakularnym otoczeniem dźwigów. Czyż to nie byłoby wspaniałe?
No ja bym chciał.
A to mi przypomina taką historię opowiadaną w Szkole Głównej Handlowej tam. Kiedyś zmierzałem w tamtym kierunku, to były te czasy prywatyzacji i tak dalej. Prywatyzowano Nową Hutę i się okazało, że co ma największą wartość? 4 metry, czy tam 5 metrów kwadratowych, nie wiem dokładnie ile, ale to jakiś maleńki właśnie skrawek ziemi, który stał pod największym piecem martynowskim i on był własnością prywatną, bo się znalazł spadkobierca.
A ja tu się rozmarzyłem i bardzo bym chciał, żebyśmy dożyli chwili, kiedy przed sprzedażą gruntu, przed pierwszymi planami zagospodarowania przestrzennego powstała z prawdziwego zdarzenia dyskusja społeczna na temat potrzeb i wyobrażenia danej przestrzeni i żeby na zasadzie konsensusu społecznego wtedy dopiero przystąpić do rozmów finansowych i bardzo bym chciał, żeby kultura wtedy zajmowała znaczące miejsce.
To jeszcze
kiedyś,
ja może krótkie.
Kiedyś w kinie na takim filmie, gdzie podróżowało się w czasie, ale to niestety nie jest rzeczywistość.
Ja mam też takie jedno małe marzenie, żeby rządzili nami mądrzy ludzie, którzy kiedy powiedzą.
Jest przecież. Mówisz, masz.
No mam. A więc zakładam, że ludzie, którzy rządzą, są mądrzy i wiedzą, co robią. I jeżeli mówią, że te tereny nie nadają się pod sztukę, to trzeba im wierzyć, żeby rządziły faktycznie takie autorytety. No nie zawsze sztuka musi
tak zwani gdzieś... obywatele? Przecież podążamy w kierunku nowoczesnego społeczeństwa, które ma być emancypowane, a nie rządzące.
Ja jestem jednak za tradycyjnym modelem. Chodzi mi po prostu o to, że nie wszędzie sztuka musi się pojawić. Są miejsca, gdzie sztuka powinna być i są miejsca, które mogą pełnić zupełnie inną funkcję. I niekoniecznie trzeba się upierać przy tym, że sztuka powinna gdzieś być. Bo może to być ze szkodą dla miasta.
A my się upieramy?
Nie.
Ale co ze sztuką, która już tam jest, proszę pani? Bo ja mi się wydaje, że my się tutaj, że ale to jest jakieś tam... pomieszanie z poplątaniem ta nasza rozmowa, tak? Dlatego, że przede wszystkim sztuka tam jest i była tam, jest tam od ponad dekady. Jest ogromne grono ludzi, którzy nad tym pracują i włożyli ogromną pracę, żeby zmienił się stosunek społeczny do tych terenów. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Więc ona tam jest i nie rozumiem, czy mamy się w tej chwili zwijać i spadać, dlatego, że to są tereny inwestycyjne.
Sztuka tam jest, to po pierwsze, a poza tym też powiedzieliśmy tutaj podczas tej rozmowy, że właśnie dzięki artystom, dzięki sztuce zaczęto dyskutować w ogóle nad kształtem tej części miasta. Gdyby nie artyści, nikt by na ten temat nie dyskutował, nie wiem, co by tam powstało i tyle.
Już nie mówiąc o tym, że nie uważam, że powinna istnieć jakakolwiek dzielnica, w której nie ma funkcji kulturalnej. Bo chyba mamy poza sobą już ten etap jakichś okropnych sypialni albo okropnych korporacyjnych pustyni, tak? Miasto powinno być spójne,
niestety mamy miasto, gdzie mamy te sypialnie, gdzie w ogóle
gdzie te
nie ma
wszystkie funkcje
kulturalnej.
Są harmonijnie rozłożone, tak?
Tylko jeszcze musi wystarczyć funduszu, żeby tym wszystkim artystom, którzy będą w każdej dzielnicy, za to zapłacić.
A to już jest dyskusja na zupełnie inne okazje, bo pieniądze są, tylko polityka polega na tym, jak się je dzieli po prostu.
Tak, ja już nie mówię o tym, że ci wszyscy artyści przez wiele lat robili to za swoje własne pieniądze albo zdobywali je za granicą.
Także
przydałoby się, żeby mogli te pieniądze zdobyć tutaj.
No to jest jakby inna sprawa, no ale wyjazdy z Polski za chlebem to nie jest wymysł ostatnich czasów. Mamy z tym do czynienia od dawna. Natomiast jeszcze raz chciałem podkreślić, że właśnie cała dyskusja na temat kształtu Młodego Miasta zaczęła się od artystów, bo wtedy, kiedy snuto plany i postanawiano, jak to będzie wyglądało, artystów tam jeszcze nie było i nikt się nad tym tak naprawdę nie zastanawiał. W każdym razie myślę, że wykorzystanie przestrzeni poprzemysłowych przez sztukę, przez kulturę jest zjawiskiem, myślę, bardzo dobrym, bo te przestrzenie to jest także kultura. Kultura być może materialna, ale kultura, która niebawem będzie miała status zabytku, jak choćby wspomniane dźwigi.
Chciałabym powiedzieć coś jeszcze, bo myślę, że tutaj trochę jakby pojawiła się retoryka egoistycznego artysty, który gdzieś tam czegoś chce jakiejś przestrzeni, chce jakichś pieniędzy. Mówimy o kulturze i o ludziach kultury, którzy wykonują gigantyczną pracę nad promowaniem tego miasta, na zwiększanie jego oferty kulturalnej, jego oferty turystycznej. Jest to ogromna praca, niewystarczająco wynagradzana, bardzo skromnie subsydiowana. I ja protestuję przed takimi sformułowaniami, że artyści tam czegoś chcą. Przede wszystkim artyści wykonali ogromną, wolontaryjną pracę na rzecz tego miasta, wówczas kiedy nikt się tymi przestrzeniami nie interesował.
We mnie też pewien odruch protestu sprowokowało takie sformułowanie, że władza wie najlepiej, co robić, jak zagospodarować te tereny. Otóż
władza powinna otóż, to wiedzieć.
No ale myślę, że czasy, kiedy władza wie najlepiej, to się skończyły już.
Nie chcę już tam szturchać czy jakieś psztyczki wymierzać władzy, ale mogę powiedzieć tak, że ta mentalnościowa przemiana, o której mówiłem i która dokonała się w największym stopniu dzięki obecności artystów na tych terenach, dokonała się i wśród lokalnej elity i także w obrębie elity władzy. Sam słyszałem takie deklaracje ze strony najwyższych przedstawicieli tejże władzy, że kiedyś o tym wszystkim, od tej strony nie myśleli, a teraz zaczynają.
Ale wstydzą się tego, tak
myśleć.
Naprawdę unikają tematów. Ci, którzy decydowali wtedy o tym, dobra. Nie chcą na ten temat rozmawiać.
Stała się rzecz niedobra, ale problemem już jest nie teraz to, jak to się stało, tylko jak zamortyzować negatywne konsekwencje tych decyzji z przeszłości. Moim zdaniem obecność tych czy innych funkcji kulturowych na tym terenie jest niezbędna z tego po prostu powodu, że miasto, tkanka miejska dzisiaj w ten sposób żyje na przeróżne sposoby, a ten teren, o którym rozmawiamy, jest tak atrakcyjny. Pamiętajmy, że od drugiej strony tam są te tak zwane waterfronty, że to jest niezwykle atrakcyjne miejsce do życia na wiele sposobów. Jednym z tych sposobów, oczywisty sposób dla mnie musi być kultura w tym miejscu. Pytanie, jak ją tam teraz implantować?
Rozmawiałam jakiś czas temu z kolegami moimi w Stanach Zjednoczonych, którzy wykonują podobną pracę, tylko że ta praca jest wysoce wynagradzana przez na przykład właścicieli terenu. I mówię tak, to ile oni ci za to płacą? Ja mówię, no nic mi nie płacą. No jak to ci nic nie płacą? No nie płacą, my to robimy, bo to uważam, że to jest ważne.
I właśnie o to mi chodziło, tak? I coś pani zrozumiała, że artyści powinni być wynagradzani i
nie
powinni...
Ale nie są. Ani artyści, ani kuratorzy, ani instytucje.
No niestety.
Tutaj też, no może to jest na obrzeżach tematu, ale jak wiecie, właśnie w Gdańsku po Sopocie coraz częściej obywatele zaczynają myśleć o prawdziwej partycypacji w rządzeniu. To właśnie w dzielnicy Dolny Wrzeszcz powstał już po raz drugi budżet partycypacyjny. Niewielkie wprawdzie pieniądze, ale fenomen tego polega na tym, że to obywatele mogą decydować, na co będą przeznaczane pieniądze publiczne. I nie dość, że artyści w Młodym Mieście zrobili to, co zrobili, ale ja uważam, że powinni być głośni, powinni wyrażać swoje opinie, nawet jeśli one są niesłuszne, dlatego że wnosi to ferment społeczny, którego u nas prawie nie ma.
No i doprowadziłeś właściwie do tego, do czego chciałeś. Czyli rozumiem, że za tydzień rozmawiamy o pieniądzach, o finansowaniu kultury, ale musimy, kończąc nasze spotkanie i przygotowując się do tego, co powiemy za tydzień, pamiętać o jednym. Ja to usłyszałem z ust bardzo mądrego, świetnego dyrygenta, że pieniądze przeznaczone na kulturę w niewystarczającej ilości, podkreślam, w niewystarczającej ilości, są po prostu pieniędzmi zmarnowanymi. Gośćmi Radia Gdańsk, gośćmi Państwa byli Aneta Szyłak, Instytut Sztuki Wyspa, Ewa Palińska, Trójmiasto.pl, Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska, Jarek Zarlesiński, Dziennik Bałtycki. Konrad Mielnik, do usłyszenia.